zakończy się jakiś etap cywilizacyjny. Wyzwolenie kobiet od wychowania dzieci. Jeżeli ten cały system runie, czy po tym nie stworzymy czegoś lepszego? Rządy wkładają coraz więcej pieniędzy i starają się podtrzymywać to złudzenie, że nic się nie zmienia. Zbyt wiele czasu poświęcamy na zastanawianie się nad tym, co będzie, zamiast przyjrzeć się temu, co już jest. W momencie, kiedy rozpada się wszystko, na czym zbudowany był ten porządek społeczno-polityczny, zostaje nam nasz własny egoizm.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, twórca takich tytułów jak Newsweek Polska czy Forbes Polska, autor popularnego programu YouTube Wolność w remoncie. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Z nami jest po raz drugi Tomasz Wróblewski.
Witam, witam serdecznie.
Widzieliśmy się już ostatnio jakiś czas temu, no i po jakimś czasie zadaliśmy naszym widzom pytanie, kogo by chętnie zobaczyli w tym programie po raz kolejny. Twoje nazwisko było jednym z najczęściej padających.
O, miło mi.
A sytuacja jest taka, że właśnie Twój głos jest tutaj, myślę, bardzo wartościowy, bo teraz to już mamy w sumie już nie wolność w remoncie, cytując nazwę Twojego programu, ale wręcz kraj w remoncie. Nagle się, można powiedzieć, czy w, nie wiem, w rozpadzie, czy może nie w rozpadzie, bo coś z tego nowego wyniknie, tylko nie wiadomo co. Jak byś w ogóle ocenił tą sytuację, którą teraz mamy? Z jednej strony epidemia i tak dalej, jakieś próby mniej lub bardziej udolne ogarnięcia tego, z drugiej frustracja społeczna, która, tak jak rozmawialiśmy przed programem, bo to też ten wątek chciałbym poruszyć, nie jest bezpośrednio tylko takim zjawiskiem polskim, że to my mamy takie wrażenie, że u nas tam Trybunał coś orzekł i ludzie się wkurzyli, ale to okazuje się, że to nie jest tak do końca, że tylko tutaj.
Poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy, mówiliśmy trochę abstrakcyjnie o takich procesach, które następują, że kończy się jakiś etap cywilizacyjny i kończy się jakiś porządek społeczno-ekonomiczny, on się z rozmaitych względów wypala. I zwykle i obserwowaliśmy i to mówiliśmy w rozmaitych przestrzeniach, tak? Jeżeli chodzi o problemy z demografią, po prostu system, który został stworzony, system opieki społecznej oparty na takiej piramidzie demograficznej, że zawsze będzie więcej ludzi młodych, pracujących niż starszych i dzieci do wychowania, że on się rozpadł, że rozpadł się pewien system, jeżeli chodzi o ochronę granic w Europie, ale także po części w Stanach Zjednoczonych, że pękają granice między światem zachodnim a światem południowym czy światem emigrantów. Mówiliśmy o rozpadzie systemu monetarnego, że on się chwieje, ta dominacja dolara. Mówiliśmy o coraz bardziej większym ograniczeniu wolności rynkowych. Wszystko to są takie filary tworzenia i budowy obecnego porządku społeczno-ekonomicznego, można by ich pewnie więcej dodać, i one również kruszeją. No i wtedy powiedzieliśmy sobie, że wystarczy jeden drobny kryzys, jedno zdarzenie czasem, które może doprowadzić do wielkiego przetasowania, okaże się katalizatorem tych zmian. Mamy pandemię. Oczywiście my dzisiaj patrzymy na to tu i teraz i te wydarzenia śledzimy na bieżąco dzień za dniem i staramy się analizować te wydarzenia, jak choćby konflikt dotyczący decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jako wyjęte odrębne zdarzenie. Ale w rzeczywistości jest tak, że tych odrębnych zdarzeń w całej Europie mamy dziesiątki. Jak przejrzałem stolice europejskie od początku października, to wszędzie są jakieś zamieszki i napięcia. Już od klasycznych, które się zawsze udarzą we Francji, we Włoszech, ale mamy także i w Afryce, w Nigerii giną ludzie, w Ameryce Południowej, w Chile, w Argentynie zamieszki. Ten natłok, akumulacja tych napięć, mówi nam, że jest, wychodzimy poza jakiś standard. Coś, że dzieje się niezwykłego. To, co dzieje się w Polsce, oczywiście ma jakieś swoje podłoże polityczne, jest elementem gry, rozgrywek, pewnej naiwności politycznej, pewnych niedomówień albo nieumiejętności przewidywania sytuacji, jak w przypadku rządzących. Ja mam wrażenie, że tak czy owak do tych napięć by doszło. Tak? Mamy napięcia w Niemczech, gdzie nie mamy aż tak dużego konfliktu politycznego, prawie wcale go nie ma obecnie przynajmniej. I w Niemczech mamy sytuację, gdzie ludzie również wychodzą na ulicę. Wychodzą często w niektórych sytuacjach po prostu przeciwko maseczkom, mają już dosyć siedzenia w domu. Czyli to są te napięcia. To jest ten moment wielkiego przesilenia. Jeżeli nałożymy na to, co wcześniej powiedziałem, czyli systemowe rzeczy, które już uległy rozpadowi, to mamy już pełen obraz. Mhm. Tak? Czyli zmienia nam się system społeczno-ekonomiczny. I tysiące razy już żeśmy sobie wszyscy powtórzyli do znudzenia, już pewnie tego nie chcę słyszeć, że nic już nie będzie takie samo. No, pytanie, jakie będzie i kiedy ono będzie. I teraz, jeżeli popatrzymy na zarazy, które były katalizatorem przemian w historii, mieliśmy tą samą zarazę, która zdziesiątkowała dwie cywilizacje tak naprawdę. Mówimy o wielkiej zagładzie XV wieku, która potem dotarła również do Włoch i jednocześnie zdziesiątkowało państwo wielkiego środka Mogołów. I teraz Europa, która przeszła tą wielką zarazę. Przede wszystkim zaczęło się to we Włoszech, ale potem ta choroba przeniosła się też i na środkową Europę, dotarła również do Polski. No to była katastrofa dla Europy. Przyjmiemy, że jesteśmy w tym oku cyklonu, że w tej chwili następuje ten okres wielkich przetasowań, wielkich zmian i formowania się nowego ładu polityczno-ekonomicznego. No to możemy się zastanowić, w jakim kierunku ten świat pójdzie, jakie mamy tendencje. No z jednej strony mamy bardzo silne takie tendencje idealistyczne tendencje tworzenia państwa socjalnego, gdzie wszyscy są sobie równi, gdzie nie ma bogatych, wyzyskujących biednych, gdzie wszyscy mają pracę i sprawiedliwość jest powszechnie panująca na ziemi. Z drugiej strony mówimy, no musimy odbudować się z tych zgliszczy i musimy stworzyć jakieś mechanizmy rynkowe, nowe, zastanowić się, co nie zadziałało przez poprzednich latach i może zwrócić się z powrotem do klasycznego kapitalizmu, do wolnego rynku i do konkurencji. Mamy te dwie gdzieś siły ze sobą sprzężające się. Oczywiście jest więcej pytań, które zadajemy, bo wszyscy koncentrują się dzisiaj na tym, czy świat będzie jednopolarny, czy wielopolarny, czy dwupolarny, Ameryka z Chinami. To oczywiście może i są ważne rzeczy. Natomiast we wszystkich tych krajach następują pewne przesunięcia i zmiany systemowe, które biorą pod uwagę właśnie to, że skończył się jakiś ład polityczny, społeczno-polityczny. I teraz to, co mnie najbardziej w tym fascynuje, to, że obserwuję pewną konwergencję systemów społeczno-ekonomicznych. Ostatnie wystąpienia przewodniczącego Xi Jinpinga, równocześnie prezydenta Chin, który mówi o tym, że chce stworzyć system, gdzie mechanizmy rynkowe będą działały w systemie państwowym, czyli pełna państwowa kontrola nad gospodarką, ale gospodarka między sobą rządzi się mechanizmami rynkowymi. Jakaś taka pokrętna próba stworzenia hybrydy.
Tylko dodam, że tam chyba wprowadzono obowiązek zatrudnienia na pełen etat pracownika partii w każdej średniej i dużej firmie.
Tak. No i że musi być komórka partyjna w każdej firmie, że oni że firmy mają przestrzegać tych znaczennych wartości. I my się możemy z tego śmiać i mówić, że to jest raczej powtórka z socjalizmu takiego, jak żeśmy go znali, takiego typowego socjalizmu sowieckiego i takiej wiary, że jesteśmy, że dawny komunizm był w stanie stworzyć dobrobyt i wzrost gospodarczy. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w Europie, gdzie w zasadzie pieniądz stracił swoją rynkową masę, siłę, że pieniądz w tej chwili stał się, wraca do swojego tej teorii jeszcze z początku XX wieku, teorii pieniądza państwowego, że państwo w zasadzie drukuje go ile chce, nie musi się martwić o to, czy nastąpi inflacja, czy załamie się rynek, i państwo jest w stanie tak naprawdę kontrolować rozwój gospodarczy poprzez emisję, nieskończoną emisję tego pieniądza. Zasiadam w takiej Europejskiej Radzie, to jest Komitet do Spraw Społecznych, on jest trochę, wygląda jak Rada Dialogu Społecznego przy polskim rządzie, a tam to jest, jesteśmy jakby ciałem doradczym dla Komisji Europejskiej. Ja obserwuję ten język, który nawet jest językiem przedsiębiorców, bo to są te trzy grupy. Tam jest grupa społeczna, grupa związków zawodowych i grupa przedsiębiorców, do której ja należę. I ten język nawet w tej grupie przedsiębiorców jako coś oczywistego i jako niezmienialnego uważa na przykład walkę, zmianę zachowań społecznych, jeżeli chodzi o walkę z klimatem. Pojawiają się tam takie dziwne stwierdzenia, jak na przykład wyzwolenie kobiet od wychowania dzieci. No, i to jest, są zdania, które są powtarzane jako jakaś oczywistość nowego systemu społeczno-ekonomicznego. W środowisku, który ma być środowiskiem ekspertów, doradców, wskazaniem, jakimś poszerzeniem horyzontów Komisji Europejskiej, a w rzeczywistości, tak jak ja to obserwuję, jest bardzo ograniczone w swoim myśleniu. Jakby samo nie zauważa, jak ogromną żeśmy przeszli drogę cywilizacyjną. Myślenia o kobietach, myślenia o pieniądzach, czy myślenia o w ogóle systemie gospodarczym. Także te zmiany gdzieś już zaszły w nas. To gdzieś się stworzyło i to nastąpiło. Dlatego myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy w Polsce, jest dość dramatyczne w swojej wymowie, ponieważ wymaga ogromnych przetasowań także cywilizacyjnych. Ja ostatnio starałem się bliżej przyjrzeć tym przemianom społecznym w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunek do, no, cała ta wojna wokół, wojna rasowa, Black Lives Matter, ale także wojna z Kościołem w Stanach Zjednoczonych. I też jak wielu autorów amerykańskich filozofów mam wrażenie, że ta wojna tam już została przegrana i że ten system również w Ameryce się zmienia. I również i sposób myślenia o społeczeństwie, o rynku również ewoluuje w takim w kierunku bliższej konwergencji z tym, co także Xi Jinping planuje dla swojego narodu. Takie rzeczy, które na przykład nas powinny zastanawiać, że zmieniający się kształt korporacji, nie tylko w Stanach, ale także w Europie, który chyba nawet wcześniej nastąpił, spowodował, że akcjonariat korporacji jest bardzo rozproszony. Zarządy są wszystkim. Zarządy podejmują wszelkie decyzje. To z jednej strony, ale z drugiej te zarządy nie są właścicielami. Jakby nie zarządzają własnymi pieniędzmi. W zarządach są ludzie, którzy wyszli właśnie z amerykańskich czy z europejskich uniwersytetów, pełni tych wartości progresywnych, o równości, o antykapitalizmie, antyrasizmie, antyhomofobii, wszystko to anty, którym oni zostali napompowani w szkole. I ci ludzie przechodzą do korporacji i coś, co bym powiedział jeszcze 5 lat temu wydawało mi się niemożliwe, podejmują decyzje, które są na przekór interesom korporacji. Czyli na przykład wprowadzają system zatrudnienia pracowników nie według jego umiejętności, wiedzy, jego doświadczeń, tylko według jego pochodzenia. Tak? Czyli starają się utrzymać jakieś proporcje rasowe, proporcje płciowe. I to już nie są państwowe instytucje, czy to już nie są instytucje nawet jakieś społeczne, ale to są prywatne korporacje, które powinny przede wszystkim kierować się zyskiem. I to jest coś, co korporacja powinna, firma wkładać do społeczeństwa, czyli budowanie dobrobytu. Są rozmaite teorie i tezy, że tak naprawdę wielkie przesilenia działają pozytywnie, że przebudowują ten system. Mamy kilka takich historii. No, mamy nawet w Polsce, w naszym przypadku, no oczywiście nie było daleko, nie było tak dramatyczne, ale rok 1998, wielki krach w Rosji i dla tych firm, przedsiębiorców, którzy eksportowali na wschód, to było załamanie się produkcji, upadek działalności, a część z nich zdołała przeformatować się, przebudować swoje produkty, podnieść jakość i zacząć eksportować na zachód. Jeżeli porozmawia się z tymi przedsiębiorcami, którzy wtedy zdołali się przeformatować z eksportu na wschód, na zachód, to oni uważają, że to pewnie było najlepsze, co mogło się w ich życiu zdarzyć. Tak? Jeżeli chodzi o jakość życia, poziom zysków, to gdzie ich firma była i gdzie jest. Tak? Czyli to było przesilenie, które to spowodowało. Była taka bardzo ciekawe badanie grupy uczonych norweskich i amerykańskich, którzy przyglądali się wybuchowi wulkanu Edelef. To był wulkan na Islandii, to jest Westman Island na południu Islandii, gdzie zalane zostało kilka miasteczek lawą. Ludzie, to jakby było, to praktycznie chyba nikt nie zginął, ludzie byli wcześniej ostrzeżeni, no ale stracili domy i cały swój dobytek. Dość tradycyjne miejsce, gdzie od pokoleń wykuwała się jakaś ich własna rodzinna, tam lokalna kultura. No i państwo przyszło im z pomocą i powiedziało, że jeżeli zechcą tam zostać, to w okolicznych miejscach, na okolicznych wyspach pomogą im odbudować swoje, czy zbudować nowe domy, a ci, którzy chcą, to mogą się przenieść do miast i dostaną mieszkania, nie mogą zacząć życia od nowa. 1/3 zdecydowała się, że przeniosą się do miasta, większość do Reykjaviku i oni po 20 latach wracają do tych ludzi, ci uczeni, i porównują styl życia, jakość życia. No i że ci, którzy podjęli odważną decyzję i zdecydowali się przenieść do miasta, wzięli jakieś kursy, część skończyła studia, są na zupełnie innym poziomie dobrobytu. Znaczy, przeskoczyli ileś pięter. Tak? Znaczy, że ten kryzys zmienił ich coś gwałtownie w ich życiu. Zwłaszcza młodzi ludzie, którzy tam byli jeszcze w wieku szkolnym czy studenckim na tej Westman Island, po przeniesieniu do Reykjaviku żyją wielokrotnie lepiej niż żyli ich rodzice. Także takie wielkie przesilenia mogą to spowodować. Tak? My cały czas, ja mam wrażenie, jednak jeszcze nie jesteśmy w samym tym oku cyklonu. My jesteśmy jeszcze w takiej bańce złudzeń. Coraz częściej, coraz więcej z nich pryska, właśnie po choćby takich zamieszkach, jak mamy w Warszawie, czy mieliśmy, ale nie w Warszawie, ale właściwie w całej Polsce, we wszystkich miastach. Coraz więcej z nas wie, że już nie da się zbudować prostego kompromisu i porozumienia społecznego, że coś więcej musimy wyjść. To nie jest tak, żeby nawet upadną nie obecna władza, to przyjdzie opozycja i będzie rządzić jakby nigdy nic. Nikt to już to specjalnie nie wierzy. Znaczy to już ten konflikt społeczny, który wylewa się na ulicę, jest głębszy. Tak? Trzeba czegoś więcej. Czyli pryska jakiś mit. Ale rządy robią wszystko, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. budują te złudzenia, ale nie tylko rządy, bo także robi to Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którzy wykładają ogromne, ogromne pieniądze na podtrzymywanie wszystkiego, całego systemu społeczno-ekonomicznego w tym miejscu, gdzie był, żeby nic się nie zmieniało, żeby nie zachodziły żadne gwałtowne zmiany, no bo przede wszystkim te zmiany także wymiotą ich i wszystkie niefunkcjonalne instytucje. Taką niefunkcjonalną instytucją na pewno jest w obecnej formie Unia Europejska. Nie mówię o wspólnocie europejskiej, która jako przestrzeni do handlu, ale mówię o samym organizmie, instytucji Unii Europejskiej. ONZ, dysfunkcjonalna kompletnie instytucja. WTO, Światowa Organizacja Handlu. Światowa Organizacja Zdrowia, w zasadzie której nie tkniemy, to tak naprawdę nie wiemy, od czego zacząć, żeby ją reformować. I teraz rządy wkładają coraz więcej pieniędzy i starają się podtrzymywać to złudzenie, że nic się nie zmienia. W Polsce my żeśmy, rząd polski wyłożył 155 miliardów jakieś od chyba kwietnia przez następne 3 miesiące. To jest niewiarygodna suma. Znaczy, to jest suma tak naprawdę wielkości normalnych obrotów gospodarki w tym czasie. I my dzisiaj jesteśmy bardziej zaskoczeni tym kryzysem i nie bardzo wiemy, co się stało. I może dla nas to, co się zdarzyło na polskich ulicach, jest zaskoczeniem, ale między innymi pewnie dlatego, że rząd kupił sobie czas. Kupił sobie zapożyczone pieniądze, czas. I w tej chwili robią to wszystkie inne rządy. Robi to rząd amerykański, robi to rząd niemiecki, robi to Unia Europejska. Kupują sobie czas. Nie pozwalają upaść temu systemowi, co jest.
Z pewnej perspektywy ta pandemia trochę im spadła z nieba jako świetny powód, żeby robić różne rzeczy, żeby ratować gospodarkę, drukować, tak, bo to przechodzi łatwiej, ale z drugiej jest też katalizatorem.
Znaczy, pewnie nikt z nich nie chciałby tego kryzysu, bo natomiast z całą pewnością, jeżeli chodzi o rządzących, starają się wykorzystać ten system, żeby przejąć jak najwięcej kontroli, ale głównie po to, żeby wszystko zostało po staremu, żeby nic się nie zmieniało. My dzisiaj już wiemy, że to tak nie będzie. Ci ludzie, którzy demonstrują na ulicach, tak łatwo nie wrócą do domu. Nawet gdyby dzisiaj Trybunał Konstytucyjny poszedł po rozum do głowy i powiedział, że nie było tych kilku miesięcy, wracamy i udajemy, że nic się nie stało, nie? Co nie jest do przeprowadzenia, ale to dalej ten konflikt już mi się wydaje, że jest zbyt głęboko osadzony. Dlatego też mówiłem, że nie miało większego znaczenia, kto zostanie amerykańskim prezydentem, bo ani Donald Trump nie byłby w stanie tych zmian procesów społecznych zatrzymać, ani Biden tak naprawdę niczego już nie miał do uruchomienia, bo ten proces tych przemian jest i trwa. Nie chcę powiedzieć, że ludzie nie mają wpływu na rzeczywistość, bo oczywiście, że mają. Tylko w momencie, w którym uruchomione zostaną już te wszystkie mechanizmy rozpadu, to już jest trochę późno. Jest bardzo ciężko to opanować.
Czyli co, możemy się obudzić za 10 lat w świecie, gdzie faktycznie władza kontroluje wszystko, każdy nasz ruch i każdy zarabia dokładnie tyle samo.
Znaczy, ja nie byłbym takim pesymistą, ponieważ w zmianach porządku społeczno-ekonomicznego to jest tak, że gdzieś wszyscy musimy to zaaprobować. Musimy poczuć, że to jest nasz dom, że to jest zgodne z naszą naturą, że tak funkcjonuje społeczeństwo. Mi się wydaje, że na koniec my znajdziemy się w lepiej poukładanym świecie. Tylko to, co powiedziałem, zbyt wiele sił jednocześnie prze każdy w swoją stronę I to jest za wcześnie, żeby powiedzieć. Możliwe, że za 10 lat się obudzimy w takim właśnie, albo może nawet wcześniej w systemie, który będzie przypominał jakiś utopijny socjalizm, ale nie wierzę, że to będzie koniec tego procesu zmian. To by tylko było oznaczało, że ten wielki ferment się nie skończył. Pamiętajmy, że w Europie to jest 30 lat wojen. Tak, wojen religijnych. Zaraz po wielkiej zarazie, po wielkim kryzysie przeszliśmy w 30 lat wojen religijnych, wojen na formowaniu się narodów aż do 1648 roku. To jest bardzo długi okres i jeżeli przyjmiemy, że takim punktem zwrotnym w cywilizacji to był na przykład początek I wojny światowej, czyli odejście od takiego systemu stworzonego po pokoju wiedeńskim w 1815 i rozpad tamtego systemu po 1815 roku, no to ten rozpad trwał do końca II wojny światowej tak naprawdę, dopóki ludzie wreszcie nie poukładali sobie tego tak, że mogli powiedzieć, że to jest nasz dom. Tak? Stworzyli ład demokratyczny w Europie, na świecie, nazwaliśmy go sobie zachodnim ładem demokratycznym, liberalizmem demokratycznym, rozmaicie. Wszyscy poczuli się w nim jak w domu. Przed I wojną światową system także wydawał się ludziom bardzo przyjazny i najlepszy, jaki może być. Jest taki autor, Alfred Schweitzer. On był polskim Żydem, urodzonym we Lwowie. Kończył Uniwersytet Lwowski, ale ojciec jego był Niemcem. On wyjechał do Niemiec i był swego czasu najpopularniejszym dziennikarzem, najwyżej opłacanym dziennikarzem w Austrii i w Niemczech. Był takim felietonistą znam. Jego pamiętniki, jego opis tego, jak wyglądała Europa w XIX wieku i jak jeszcze na długo przed I wojną światową. I tak jest piękny taki fragment, cały rozdział, jak on pisze z taką pogardą o świecie wojen, że my już jesteśmy na wyższym stadium cywilizacji. My jesteśmy narodami, które nie prowadzą wojen, że spory załatwiają w gabinetach, dyskutują, mają wiedzę. Jeżeli mają problem, to tworzą jakąś instytucję albo zatrudniają naukowców, żeby go rozwiązali. Mamy najlepszych medyków. I on pisze to, te pamiętniki już czy w czasie II wojny światowej, ale to są z jego notatek wspomnienia. Taka młodego człowieka przekonanie, że ten świat jest już fantastycznie poukładany. I rzeczywiście ludzie od 1866 roku do I wojny światowej żyli w takim przekonaniu, w takiej błogości, którą można porównać do tych naszego 30-lecia od upadku muru berlińskiego tam prawie że do teraz. Takie przekonanie Fukuyamy, tak, że stworzyliśmy idealny system. Fukuyama nigdy nie powiedział, że jest koniec historii i że świat już się zatrzymał w miejscu. To, co Fukuyama tak naprawdę chciał tam powiedzieć, to, że doszliśmy do stworzenia idealnego systemu społeczno-politycznego, ekonomiczno-politycznego, który w zasadzie już nie ma co w nim zmieniać. On jest idealny. To Schweitzer mówił to samo w XIX wieku. I my dojdziemy do takiego momentu, który, tak jak mówię, nazwiemy swoim domem. Ale musimy przejść przez te wszystkie turbulencje. To zawsze są słowa Toynbee. Nowa cywilizacja, czy nowy porządek, ład społeczno-ekonomiczny rodzi się zawsze w bólach, w wojnach, w kryzysach, w pandemiach, we wszystkim, co najgorsze. I myślę, że na koniec będzie znacznie lepiej, ale najpierw musi być trochę gorzej, zanim będzie lepiej. Za dużo elementów tej naszej układanki rozpada się jednocześnie i na to wszystko nakłada się zaraza.
Ale to tak uważasz, obserwując świat, że przed nami wojna, czy że to, co się teraz dzieje, to jest jakiś rodzaj wojny?
Znaczy, jakie będą dalsze te narzędzia tego i czy jesteśmy sobie w stanie w ogóle je wyobrazić, to jest drugorzędne. Tak? Znaczy to na pewno nie jest drugorzędne dla żyjących, którzy znajdą się w ewentualnym ogniu walki. Natomiast jak będą wyglądały te rozstrzygnięcia? No, czy to będą klasyczne działania wojenne, czy to będą jakiekolwiek inne hybrydowe rozwiązania? No to od tego mamy mnóstwo osób, które spekulują i budują rozmaite scenariusze geopolityczne, historiozują, próbują to jakoś powiązać. No, ja tu jestem bardzo ostrożny z tym, bo mam takie wrażenie, że my tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Znaczy, że skoro te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich 30 lat, czyli zapaść monetarna, w dużej mierze, deglobalizacja, która związana jest z pauperyzacją klasy średniej w większości państw europejskich, Stanach Zjednoczonych, napięcia religijne, napięcia rasowe, których dawno nie było, konflikty narodowościowe, które wybuchły. Gdybyśmy my wszyscy mogli to przewidzieć, to do tego by nie doszło. Ponieważ żadnych z tych zdarzeń, żadnego z kryzysu ostatnich, no tak naprawdę ostatnich 100 lat nie udało się człowiekowi przewidzieć, to co nam pozwala sądzić, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się rozstrzygnie największa batalia, czyli batalia rozpadającego się naszego ładu społeczno-ekonomicznego. My mamy jeszcze taką trudność, że zostaliśmy stworzeni przez pewien format myślowy. Znaczy, pewne rzeczy wydają nam się najlepsze z możliwych na świecie. Wracam do Machiavellego, gdzie on w Księciu obala na przykład mit, który wtedy wydawał się nie do obalenia, czyli że żeby być dobrym władcą, trzeba być surowym władcą, tak? Ktoś musi utrzymać tą władzę, tak? Czyli że dobry władca to też jest władca, który dyscyplinuje swoich obywateli. Że dobry władca to jest taki, który potrafi siłą nawet ściągnąć z nich podatki. To były jakieś nowe zupełnie koncepty, tak, na tamte czasy. I my pewnych rzeczy dzisiaj pewnie nie jesteśmy sobie w stanie nawet uzmysłowić, jak to może działać, jak to może funkcjonować, ponieważ wyrośliśmy w zupełnie innym systemie filozoficzno społecznym, tak? Inne, co innego jest dobre, co innego jest złe. Tylko wszystko, co jest dobre, co jest złe, nam się w tej chwili to rozpada. Dla mnie takim fenomenem jest te wystąpienia młodych ludzi używających możliwie obraźliwych i wulgarnych słów na ulicach. Nie dlatego, że mają coś do powiedzenia, bo niewiele mają do powiedzenia i niewiele tam jest treści. Natomiast to, że oni nam mówią, że padają ostatnie tabu, tak? Że ten system w zasadzie nie ma już żadnych zahamowań, że to wszystko rozchodzi się w szwach. Czy my mogliśmy to przewidzieć jeszcze nawet w naszym kraju 5 lat temu, że dojdzie do próby atakowania kościołów, nawet jeżeli uznamy to, że nie jest to jeszcze najgorsze, co kościoły w historii spotkało, ale że to się stanie w Polsce, mała szansa. Dlatego przewidywanie, jaką to przyjmie formę, jest bardzo ryzykowne. Mhm. Mi się wydaje, w ogóle mam takie wrażenie, że w naszych rozważaniach w Polsce, ale nie tylko i na Zachodzie, zbyt wiele czasu poświęcamy na zastanawianie się nad tym, co będzie, zamiast przyjrzeć się temu, co już jest. Że ta przyszłość, która mówimy, że nastąpi, pod wieloma względami ona już jest. Ten rozpad pewnych dogmatów, paradygmatów, wartości, które stworzyły nasz świat, on już w tej chwili następuje. I on, ten świat się dzisiaj, tak jak siedzimy, kończy. I tego nie przewidzieliśmy, to jakim cudem możemy przewidzieć, jak będzie wyglądał ten następny? Że więcej powinniśmy czasu przyglądać się i analizować to, co jest. Dlaczego? Mieliśmy kilka rodzajów rewolucji. Mówiłem o tym machiawelicznym momencie w historii świata, tak? Że gdzieś grupa mędrców siadła i zaczęła się zastanawiać, na czym oprzeć ten nowy dogmat, tak? Jak zbudować w sytuacji upadku autorytetu Kościoła, bo to był wtedy problem, i upadku wydolności czy efektywności politycznej arystokracji, jak stworzyć nowy system, na czym on ma być oparty, na jakich wartościach, co ma go zbudować. Tak? I w ten sposób powstaje Republika Florencka, powstaje Republika Wenecka, oparte na czymś para wolnorynkowych zasadach, czyli silnej władzy centralnej, zostawiającej ogromną, dającą dużą elastyczność, ogromne miejsce, przestrzeń do działania biznesowi, handlowi, możliwości rozwijania się. Tak? Władza absolutna, oświecony absolutyzm, który zapanował w całej Europie Zachodniej, to jest ten pomysł, który stworzył Machiavelli. Zaczyna się rewolta Wielkiej Brytanii. Do władzy dochodzi Cromwell. Buntuje się przeciwko Karolowi I, mordują Karola I i okazuje się, że Cromwell z wybawiciela szybko staje się także dyktatorem. Cromwell umiera i Brytyjczycy siadają w kilku zresztą takich instytucjach nieformalnych. Levelers to było jeden z takich klubów społecznych, gdzie trwały te debaty, i zastanawiają się, co my tak naprawdę możemy zrobić, jak powinniśmy poukładać teraz ten nasz świat w momencie, kiedy upadły tamte dogmaty. Tak? Nie sprawdziła się władza królewska, czyli taka typowa pozostałość po feudalnej Wielkiej Brytanii. Nie sprawdziła się władza dyktatora, takiego Cromwella, który miał dbać o ludzi, okazał się po prostu krwawym dyktatorem podporządkowującym wszystko swoim własnym interesom. No to co my mamy stworzyć? Wtedy sięgają po Machiavelliego i sięgają po wzory z Florencji. Raguzy, to jest osobny temat, Raguza, zapomniana demokracja w Europie, i zaczynają tworzyć nowe pomysły, tak? I to jest John Locke i jego opracowanie wielkie o tolerancji, i powstaje w ten sposób pierwszy twór, parlamentarna władza królewska, tak? Czyli jakby dyktatura parlamentarna, czy jakby to nazwać, i tworzenie zupełnie nowego systemu politycznego. Mijają lata i Amerykanie zaczynają się zastanawiać, co zrobić z naszym systemem, co zrobić z tym krajem, jak ma funkcjonować to państwo, kiedy my tak naprawdę nie uznajemy już władzy króla brytyjskiego, nie chcemy być zwykłym królestwem. Tak? Thomas Paine przypływa wtedy do Stanów Zjednoczonych i mówi, że brytyjski system, czyli taka system parlamentarno-królewski, to już nie będzie odpowiedni dla Stanów Zjednoczonych, dla Ameryki, że już Ameryka jest gdzieś dalej, i powstaje system prezydencko-parlamentarny. Tak? I to są te zmiany, gdzie ludzie potrafili usiąść i dostrzec, że rozpadają się jakieś paradygmaty i trzeba stworzyć nowy świat. Ale mamy przykłady, gdzie świat się rozpadał i nowe pokolenia filozofów, myślicieli nie potrafiły sobie z tym poradzić. To jest niewątpliwie rewolucja francuska. Rewolucja francuska to jest takie jedno z największych zaskoczeń cywilizacyjnych, bo miała już przed sobą doświadczenia rewolucji angielskiej, miała doświadczenia rewolucji czy zmiany stworzenia Stanów Zjednoczonych i wydawało się, że w sposób naturalny przejdzie drogę od dyktatury królewskiej o Ludwika XVI do stworzenia parlamentaryzmu. Nie udało się. No, nie udało się tak naprawdę, Francuzi nie do końca domyśleli ten koncept, nie zastanawiali się nad tym, jak ma wyglądać ta nowa republika, na jakich ma być oparta filarach. I kiedy ten system zaczął się walić, tak naprawdę intelektualiści byli cały czas umysłem jeszcze w dawnym królewskim systemie. Jak pamiętamy, Francja miała ten swój podział na stany, ten najbiedniejszy stan i te dwa bogatsze. I Voltaire, Rousseau, ale przede wszystkim Rousseau, który pisał, że należy stworzyć system, który będzie oparty o inteligencję czy merytokrację i który będzie wspierany przez władzę króla, tak? Czyli taki merytokratyczno-królewska dyktatura, coś, co nigdy nie powstało. Tak? Coś, co kompletnie mijało się z oczekiwaniami społecznymi i z tym, co działo się na świecie. Ta rewolucja, wiemy, jak się skończyła. Nie powiodła się. To samo jest rewolucja rosyjska. Tak? Znaczy, to jest kolejny koncept, który niedomyślany. Znaczy, stworzenie po rewolucji lutowej, kiedy rozpadła się dawna Rosja, Rosja carska i powstał rząd i wydawało się, że stworzy się z tego nowe demokratyczne państwo, nie było właściwie konceptu, jak tą rosyjską unikalność wykorzystać, jak stworzyć to państwo, które mogło być spójne. Oczywiście wdała się w to wojna, zaraza, o której mówiłem, i wiele innych przeszkód, ale tak nie było tego domyślanego konceptu. Kadeci, ta cała intelektualna, demokratyczna lewica współpracowała z rewolucjonistami, zafascynowani byli anarchistami, Bakuninem. Tak naprawdę nie potrafili stworzyć żadnych twórczych rozwiązań wyjścia z tego kryzysu. Czyli mamy model wychodzenia z zapaści czy z rozpadu systemu jakiegoś ładu społeczno-ekonomicznego, ten stworzony przez Machiavellego i ten stworzony przez Rousseau, czy potem przez Lenina. I to jest pytanie, jak sobie z tym poradzimy. Oczywiście nie wszyscy musimy sobie tak samo z tym poradzić. Mogą być jedni, którzy sobie poradzą tak, jak sobie poradzili Francuzi, krwawo, a inni, którzy potrafią wymyśleć jakiś ład, jakieś przejście do nowego, lepszego świata, który sobie nazwą domem.
A gdzie my w tym wszystkim jako Polska, bo wiem, że w jednym odcinku swojego programu niedawno przytaczałeś jakiś raport, nie pamiętam jakiego czasopisma, natomiast wniosek był taki, że bodajże Polska jest jednym z trzech państw, które ma tutaj taki największy potencjał, żeby na tym wszystkim wyrosnąć.
No, bo Polska pewnie, to jeszcze było chyba przed drugą falą pandemii, gdzie ten nasz kryzys chyba w tej chwili przerósł możliwości organizacyjne rządu, ale to, na co zwracałem uwagę, no to, że ten kryzys, krach, to, co wydarzyło się w całej Europie, a bardziej dotknęło pewnie Europę Zachodnią i bardziej dotknęło gospodarki te wysokomarżowe, czyli te wszystkie gospodarki, które bardziej oparte są na usługach niż na produkcji przemysłowej, bo my w sumie, no nie jest to różnica wielka, ale jednak w mniejszym stopniu jesteśmy oparci na usługach, a większym na produkcji przemysłowej. Mieliśmy szansę wykorzystać ten moment. Znaczy wykorzystać to, żeby nasz eksport rósł, że stosunkowo niska stopa zarażeń mogła powodować, że gospodarka będzie dalej funkcjonować, i to, czego potrzebowaliśmy wtedy, to takiego pchnięcia, czyli stworzenia większej elastyczności dla naszej gospodarki, zniesienia ograniczenia regulacji, uwolnienia większej ilości kapitału, uproszczenia podatków, które mamy w tej chwili jesteśmy na przedostatnim miejscu wśród państw OECD, jeżeli chodzi o skomplikowaność, nieprzyjazność podatków. Są jedne z najgorszych na świecie. Także te rzeczy, które uważam, że są bardzo proste do naprawy i do zwiększenia energii, można było wykorzystać. No, my te miesiące od tam gdzieś maja do dzisiaj, my, mówię, politycy, spożytkowali na wewnętrznych układankach i decydowaniu się, kto, gdzie i jak będzie wyglądał po wyborach, gdzie uplasują się potem sympatie i antypatie, kto będzie rządził w jakim ministerstwie. To było to, co rzeczywiście polityków głównie zajmowało. No i ten czas został zmarnowany. To nie znaczy, że nie możemy tego odbudować. Mi się wydaje, że wiele rzeczy, tych reform możemy przeprowadzić i tych zmian możemy zrobić sporo. No tylko ciężko to robić w momencie, kiedy politycy sami decydują się podcinać sobie własną gałąź, tak? Czyli jeżeli wprowadza się ustawy dotyczące zakazu uboju rytualnego, no jeszcze te zwierzęta futerkowe, cała ta piątka rolna, która może kosztować 8 do 10 miliardów polską gospodarkę, nie mówiąc o problemach dla polskiego rolnictwa, nie oferując nowych jakościowych zmian, tak? No bo czasem jest tak, że państwa decydują się ograniczyć rozwój jakiejś branży gospodarczej, ale coś tworzą w zamian. No tutaj nic w zasadzie w zamian się nie proponuje. Jeżeli takie pojawiają się propozycje, no to tak pozycja, to nasze miejsce startowe jest znacznie gorsze niż jeszcze wtedy, kiedy to było w kwietniu, kiedy wydawało się, że raczej łagodniej wyjdziemy z tego kryzysu, a że dwa, że rząd może to przemyśleć.
To ja może bym zapytał, bo jak się na to patrzy wszystko, to powstaje później wiele teorii, bo człowiek ma taką tendencję, że chciałby to zrozumieć, chciałby, żeby to było logiczne.
Uprościć, tak.
Bo te rzeczy są bardzo nielogiczne, że niektóre rzeczy, takie jak to, że jak się zamknie młodych na parę miesięcy, to że oni się wkurzą, że będą mieć problemy, to są rzeczy do przewidzenia. A jednak tak jakby nikt tego nie przewiduje, w związku z czym niektórzy tworzą teorię, że no może właśnie ktoś tu chce nam rozmontować ten kontynent i jeszcze dwa inne. I może to jest jakaś celowa zagrywka.
Znaczy, może inaczej. Znaczy, na pewno będzie ktoś, kto na tym korzysta. Niekoniecznie to są te same osoby, które podejmują te decyzje. No, my widzimy, co się stało z kapitalizacją firm internetowych. Jak ta po prostu odjechały w kosmos w stosunku do tradycyjnego biznesu. Porównujemy sytuację firm paliwowych, kiedyś takich twardych, opoka wszystkich giełd światowych. Tak? W tej chwili spadają dramatycznie w dół. Rosną nie tylko wszystkie platformy cyfrowe, wszystkie nowe firmy technologiczne, ale rośnie wszystko, co jeszcze, to tak naprawdę jest biznesem funkcjonującym od tam, nie wiem, 20 lat, 30 lat na rynku. Te nowe, wielkie, potężne firmy. Także ci na pewno korzystają. Ale teraz, żeby powiedzieć, że oni do tego doprowadzili, czy jakby oni te decyzje podjęli, no byłoby to pewnym dużym skrótem myślowym i pewnym uproszczeniem, bo myślę, że nikt rzeczywiście z rządzących nie przewidział, że taka może być na przykład reakcja na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nie pomyślał, że w największych miastach, a już na pewno w Warszawie, mamy tysiące ludzi, którzy mieszkają na 20-30 metrach, płacą 1000 zł czynszu, dostają pomoc od rodziców, pracują w restauracji, w sklepie, pracują w wielu miejscach, gdzie ich wymiar godzinowy został ograniczony i możliwości zarobkowe ograniczone, i teraz dowiadują się, że ojciec czy ktoś z rodziny traci pracę. I także będzie im ciężko pomagać czy jej. No i to są rzeczy, dramaty ludzkie dla ludzi młodych, bo mówię o tych, którzy głównie znajdują się na ulicy. trudne dla tych, którzy podejmują decyzje, do pojęcia. Ale to są ogromne frustracje i ogromne napięcia. I ja nie chcę odnosić się, bo każdy czuje, co czuje, i nie chcę odnosić się do tego, na ile autentycznym rzeczywiście problemem dla tych wszystkich ludzi, którzy demonstrują, jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ale myślę, że ogromny udział w tym miała sama ogólna frustracja i to, co mówiłem na początku, to, że rzeczywiście to dzieje się na zewnątrz. Dlaczego politycy nie są w stanie tego przewidzieć? No, z prostych rzeczy. No, podejmują te decyzje, myśląc przede wszystkim o jakichś grach politycznych wewnętrznych. Ten kryzys i rozpad systemu społeczno-politycznego może przebiegać różnie w różnych krajach. Jeżeli Angela Merkel wykorzystuje ten kryzys, który jest, do tego, żeby wspierać rozwój przemysłu wodorowego, tak? I mamy, wydaje 25 miliardów euro, omijając, właściwie wykorzystując to, że zniesione zostały ograniczenia unijne, jeżeli chodzi o subsydia państwowe, wydaje 25 milionów na przemysł samochodowy, z tym, że ani jednego euro, czy tam eurocenta, nie dostaje przemysł samochodów spalinowych, tylko wszystkie pieniądze idą na nowoczesne technologie. Ktoś siedzi i ktoś myśli i zastanawia się, jak ten świat będzie poukładany. Tak? I możliwe, że poświęca całą branżę. Tak? I mówi, trudno, ale próbuje ułożyć ten świat już sobie inaczej i na nowo. Także niektórym to się uda lepiej, niektórym gorzej. No i tyle. No, to nie jest tak, że wszystkim musi się to dobrze udać. I tutaj Polska, chyba my za mało tej pracy intelektualnej wykonujemy. Za bardzo przejmujemy się, zastanawiamy się dniem dzisiejszym i tym, co się tutaj dzieje, a za mało zastanawiamy się, jakie procesy chcielibyśmy wyzwolić. Jeżeli ta ogromna energia jest na ulicy, to jak byśmy chcieli inaczej ją spożytkować? Czy rządzący mają, nie chcą, żeby ci ludzie chodzili, malowali sprayem kościoły, to rozumiem. Nie chcą, żeby byli na ulicy, to wiem. Ale co by chcieli, żeby oni zrobili? Jaką mają dla nich propozycję? Czy ktoś usiadł i zastanowił się, jak wykorzystać tą energię w takiej chwili, która jest? To jest to, co pewnie robiłby Machiavelli. Czyli usiąść i zastanowić się, jeżeli rozpada nam się dawny system, co my mamy, co możemy, na czym możemy oprzeć nowy paradygmat, co może być tą wartością. Tak? Bogacenie się ludzi, to był w sumie pomysł kapitalizmu, to był pomysł jeszcze XIX-wiecznych myślicieli europejskich. W wypadku Machiavellego to było stworzyć bezpieczeństwo. Jak stworzyć bezpieczeństwo tym ludziom, którzy przeszli zarazy, przeszli wojny, przeszli kryzysy. Co może stworzyć im bezpieczeństwo w tej obecnej sytuacji rozpadu zaufania do kościoła, do autorytetu władzy? Na czym my się zastanawiamy w Polsce? Co może, czego najbardziej ludzie potrzebują? I co możemy dla nich stworzyć, pomijając, jak ten świat będzie dalej wyglądał. Co dzisiaj? Tak? Czego ci młodzi ludzie są żądni? Moim zdaniem także bezpieczeństwa i młodzi ludzi, którym zawaliło się w większości mnóstwo wszystkiego, w co do niedawna wierzyli. Szukają jakichś nowych wartości. Tu i teraz chcą, żeby zbudować jakiś nowy pomysł mieć na życie, na wytłumaczenie tego wszystkiego. Kościół już, jak rozumiem, im nie wystarcza. No i teraz pojawiają się rozmaite środowiska z rozmaitymi propozycjami. To są rozmaite rozwiązania, które będą mówiły o genderowej sprawiedliwości, które będą mówiły o wyzwoleniu ludzkiego seksualizmu, tak? Gdzieś w tym się zmieści LGBT, ale wszystko szerzej, że to jest największy kryzys nasz, ten niewyzwolony seksualizm. I one konstruowane są, te rozmaite modele, na takie formuły, które Marx kiedyś nazwał krytyczna krytyka kapitalizmu, tak? Czyli to jest krytyczna krytyka rasy w Ameryce, krytyczna krytyka gender w Europie, czyli budowanie takich nowych konstrukcji dla tych młodych ludzi. Czy mają kontrpropozycję, czy mają jakąś kontrofertę, jak, na jakich wartościach budować to? To są rzeczy, które należałoby dobrze sobie przemyśleć.
No to teraz tak zbliżając się do końca, takie mam przedostatnie pytanie. Już schodząc z całego kraju i z całego świata na Kowalskiego, tego naszego, czy Kowalską, żeby nie było. Co ta osoba ma zrobić? Jak się może do tego wszystkiego przygotować, do tych turbulencji, w których już uczestniczymy? Czy to powinno być bardziej przygotowanie finansowe, czy bardziej przygotowanie, nie wiem, pod kątem gazu łzawiącego, czy mentalne jakieś? Co nasz widz może zrobić, wiedząc, że widząc te turbulencje i wiedząc, że to jeszcze może potrwać?
Znaczy, tak, nie wiedząc, co to będzie, tak? No na pewno zabezpieczyć się finansowo, przyjmując, że wiele teorii, które żeśmy sobie tam wypowiedzieli, paradygmatów jest w rozsypce i w tym pieniądz tradycyjny to prawdopodobnie szukanie alternatyw dla tradycyjnego pieniądza. Wszystko przez złoto, nieruchomości, cokolwiek może ich zdaniem mieć w przyszłości nadrzędną wartość. I myślę, że poszukiwanie i budowanie dobrobytu, a mniejsze poleganie na tym, że ktoś rozwiąże za nas ten problem, jest punktem wyjścia. Znaczy, że w momencie, kiedy rozpada się wszystko, na czym zbudowany był ten porządek społeczno-polityczny, zostaje nam nasz własny egoizm i nasze umiejętność przetrwania, czyli stworzenia sobie samemu świata i zabezpieczenia. I to jest to, co Adam Smith by powiedział, że jeżeli wszyscy będziemy w ten sposób działali, to możliwe, że świat będzie lepszy. Ale pomijam, jaki będzie świat, bo tego nie wiemy, to na pewno przygotowanie się na coś, na co nie jesteśmy przygotowani. Na te zmiany. Nie twierdzę, że one muszą być straszne i krwawe. Natomiast z pewnością rozpad wszystkiego, w co żeśmy wierzyli i co na pewno będzie trwałe, spowoduje, że także nasze poczucie bezpieczeństwa stanie się bardzo kruche. My bardzo dużo mówimy teraz przy okazji pandemii o odporności biologicznej. Tak? Jedz cynk, jedz witaminę B2, czy tam ileś, bo to buduje odporność biologiczną, fizyczną. Jak mało mówimy o budowaniu odporności ekonomicznej, o budowaniu zabezpieczenia tego, żebyśmy w ogóle mieli jak finansować tą naszą fizyczną funkcjonalność dalej. Na tym bym się koncentrował, czyli przede wszystkim budowanie własnego poczucia bezpieczeństwa finansowego. No, nie jestem doradcą finansowym i też myślę, że większość doradców finansowych też może mieć z tym problem, znaczy w sytuacji, kiedy padają wszystkie paradygmaty. Mają z tym problem doradcy finansowi, ale widzę, że potężne rządy mają z tym problem. Chiny raz kupują złoto, potem przestają kupować, teraz znowu ceny złota idą w górę, to Chiny znowu je kupują. Zachowania są dla mnie trudne do zrozumienia i mam wrażenie, że rządy tak samo się miotają jak ludzie, też wiedzą, że coś się kończy, nie bardzo wiedzą, na co postawić. Znaczy to, co powiedziałem wcześniej, ponieważ nie przewidzieliśmy stanu, w jakim się znaleźliśmy, to możemy sobie założyć, że ktoś, kto mówi nam, że przewiduje i zapowiada, jak będzie wyglądał świat za 5 lat, nie mówię, za 10, to po prostu jest albo jasnowidzem, albo hochsztaplerem.
Mhm. Okej, Ale myślę, że fajnie tutaj skłoniliśmy, no ja sobie tutaj tak się podpinam pod, bardziej pod twój sukces, naszych widzów do przemyśleń i do tego, że warto w ogóle coś robić, elastycznie podchodzić do życia i przygotowywać się na to, co ono nam przyniesie. W dłuższym rozrachunku zapewne na to liczymy i w to chcemy wierzyć, coś dobrego. No a w krótszym no, trzeba będzie sobie radzić, więc sobie radźmy. Oby tak było. I ostatnie pytanie. Zadałem je też tobie ostatnio, ale może odpowiedź się zmieniła, tudzież zaktualizowała. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Jak? 100 zł?
Tak, jedna rzecz lub usługa poniżej 100 zł, która mimo tego, że no nie jest czymś super drogim, to wniosła realną wartość w twoje życie.
Znaczy to książki.
Tak.
No nie, to w ogóle jakby i 100, i 1000, i wydaje na to ogromne pieniądze. I myślę, że to na dziś to chyba może to jest dobra odpowiedź na wcześniejsze pytanie, co należy zrobić, żeby się zabezpieczyć na przyszłość, to otwierać umysł, czytać. Historia ma bardzo dużo odpowiedzi na to, co będzie w przeszłości. Na tym opiera się cała myśl konserwatywna. Także patrzmy, co działo się w przeszłości, jak człowiek reagował w przeszłości. Uczmy się od tego i bardzo możliwe, że to pozwoli nam też przetrwać.
Super. No to ja mam w podzięce prezent.
Dzięki.
Tylko prosiłbym Kacpra, żeby go podał. I to właśnie tematycznie.
Książka?
Tak, Nawyki 2.0 to jest inna książka niż ta, którą wręczałem ci ostatnio.
Okay.
Jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Trochę prowokacyjny tytuł.
Okej, okay, ale to mi by się przydało. No. To muszę przeczytać. Też mi jej brakuje. Fajnie, dziękuję bardzo.
Także cieszę się bardzo, że mogliśmy się spotkać ponownie i mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli się ponownie spotkać, przeanalizować sytuację i że ta sytuacja, będziemy mogli wtedy dumnie powiedzieć, że jest lepsza i że już jest po turbulencjach, że...
Chyba, że będą takie przepisy, że wam zakażą jeździć takim dużym samochodem, bo za dużo spala.
Może być. No, czytałem propozycję jednej partii, która sugeruje, że każda osoba, że nie będzie można pod groźbą kary więzienia powiedzieć na przykład, że się nie wierzy w to, że pandemia jest aż tak zabójcza. Także jeżeli już wolność słowa jest zaatakowana, to różnie, ale zobaczymy, bo to tak jak mówiłeś, frustracja społeczna też wiele może zdziałać. Także zobaczymy. Tak czy inaczej, na ten moment myślę, że jesteśmy do przodu. Wiemy, że edukacja nam tutaj bardzo może pomóc przetrwać ten najbliższy czas. Także dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
I wszystkiego dobrego.
Dziękuję.